Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Kolonii i pogłębiona refleksja nad chrześcijańskim dziedzictwem Europy to cele rzymskich obchodów Europejskiego Dnia Akademickiego. Zainaugurowało je sympozjum naukowe o przesłaniu encykliki Fides et Ratio, a zamknęło czuwanie modlitewne w telewizyjnym połączeniu z 10 krajami.
Już za chwilę relacja z auli Pawła VI oraz rozmowa z uczestniczącym w sympozjum arcybiskupem Józefem Życińskim.
Ponadto wśród aktualności watykańskich mówić będziemy o papieskich telegramach po uwolnieniu w Iraku włoskiej dziennikarki
oraz o wystąpieniu arcybiskupa Dermuda Martina w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Nie braknie też kolejnej ze starożytnych refleksji eucharystycznych w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
5 marca na magazyn zapraszają
Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Hallo an alle in Berlin. Ganz viele herzliche Grüße von hier aus Rom.
Cari amici, vi salutiamo con gioia da Roma.
Dragi prieteni, vă salutăm cu bucurie de aici din Roma.
Cari amigos, de Roma vă salutăm cu alegria.
Draghi prieteni, serdecno vă pozdravljamo iz Rima.
Dear friends, greetings and joy from Rome.
Nie mogę być obecny wśród was, jestem jednak wam bliski sercem i modlitwą, napisał papież z Polikliniki Gemelli do uczestników czuwania modlitewnego w watykańskiej auli Pawła VI. Studenci i wykładowcy wyższych uczelni modlili się w telewizyjnym połączeniu satelitarnym z 10 miejscami naszego kontynentu. Poszczególne tajemnice różańca prowadzono kolejno z Lizbony, Zagrzebia, Londynu, Tirany i Madrytu.
Jan Paweł II już w 1982 roku podczas spotkania z młodzieżą w Santiago de Compostela wezwał Europę, aby była sobą. Uświadomił nam wszystkim, że można ją budować nie tylko politycznymi przemówieniami, mówi ksiądz Emilio Martinez, duszpasterz akademicki. Budujemy Europę, umacniając jedność chrześcijan przez konkretne świadectwo naszej wiary oraz odpowiedzialne uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym naszych krajów. Dzięki połączeniu satelitarnemu młodzież europejska od Lizbony po Kijów tworzy dzisiaj jedną wielką wspólnotę, która myśli o przyszłości swojego kontynentu, wyjaśnia Juan González, student ekonomii. Dla Radia Watykańskiego z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dzięki łączom satelitarnym w wydarzeniu uczestniczyło również kilkuset polskich studentów zebranych na Politechnice Poznańskiej.
Różańcowym tajemnicom nadano oryginalny kształt nawiązujący do najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, a także do Roku Eucharystii. Tajemnica pierwsza – mędrcy oddają pokłon Jezusowi. Druga – Jezus wśród uczonych w świątyni. Tajemnica trzecia – Nikodem odwiedza Jezusa nocą. Czwarta – bogaty młodzieniec spotyka Jezusa. Tajemnica piąta. Jezus łamie chleb z uczniami w Emaus.
Papieskie przesłanie do uczestników modlitewnego czuwania odczytał w auli Pawła VI arcybiskup Leonardo Sandri. Jan Paweł II przypomniał, że obchody trzeciego Europejskiego Dnia Akademickiego są przygotowaniem sierpniowych Dni Młodzieży w Kolonii.
Cieszę się, napisał Ojciec Święty, że jako studenci w to tak ważne wydarzenie z udziałem młodzieży z całego świata pragnęliście dać swój specyficzny wkład. Ta wasza modlitwa przebiega pod hasłem poszukiwania intelektualne drogą do spotkania z Chrystusem. Nie ma sprzeczności między wiarą a rozumem. Wskazuje na to również doświadczenie świętych mędrców, którzy dotarli do Betlejem, korzystając z obu tych wymiarów ludzkiego ducha, z inteligencji, która bada znaki, i z wiary, która prowadzi do adorowania tajemnicy. By podjąć długą, trudną podróż w poszukiwaniu Mesjasza, nie wystarczał rozum. By dotrzeć do celu, potrzebna była też wiara w znak gwiazdy. Nadzieja i gorące pragnienie mędrców nie były próżne. W Betlejem szukali Dzieciątka Jezus. gdy się już przed nim znaleźli, inteligencja potrzebowała wiary, by rozpoznać w uniżonym Synu Człowieczym oczekiwanego Mesjasza, którego zapowiadali prorocy Starego Testamentu.
Papież życzył młodzieży zgromadzonej w auli Pawła VI i łączącej się z nią w różnych miastach Europy, by wiara i rozum były dla niej jak dwa skrzydła, które prowadzą do Chrystusa. Niech Chrystus, czytamy w papieskim przesłaniu, będzie centrum całego waszego życia.
Dzisiejsze popołudnie w Watykanie upływa pod znakiem uniwersytetów, spotkania świata akademickiego z Janem Pawłem II, który z Polikliniki Gemelli się duchowo łączył z uczestnikami czuwania modlitewnego, maryjnego, zgromadzonymi w auli Pawła VI. W studiu ksiądz arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To spotkanie właściwie rozpoczęło się już wczoraj, zorganizowano sympozjum je poprzedzające. Otwierał je właśnie ksiądz arcybiskup.
Proszono mnie, żebym przedstawił, jak widzę tę papieską wizję dialogu ludzi nauk przyrodniczych, teologów i filozofów w praktyce. Zrobiłem wykład wstępny, a potem widziałem żywą reakcję przedstawicieli świata nauki, którzy przyjechali od Paryża po Moskwę. I to dla mnie było też czymś optymistycznym, że Ojciec Święty mówi, będąc rozumianym, wywołując żywy rezonans, a ci, którzy przyjechali, autentycznie troszczą się, co robić, by wartości ludzkie ocalić w swoim środowisku naukowym, co robić, by nie ograniczyć się do wąskiej specjalizacji, ale patrzeć szerzej na świat.
W centrum obrad encyklika Fides et Ratio, wiara szukająca zrozumienia.
Tak, i dla mnie jakimś pięknym przejawem postawy kardynała Ruiniego, który organizuje to sympozjum, jest właśnie to, że on pragnie przybliżyć treści tej encykliki zarówno swoim wiernym, bo Uniwersytet Lateranum włączył się pięknie w przygotowanie tej uroczystości, jak i zapraszając przedstawicieli kilkudziesięciu środowisk naukowych, a łącząc się z kilkoma innymi środowiskami za pośrednictwem Telebimu.
Temat dzisiejszego spotkania brzmi: poszukiwania intelektualne drogą do spotkania z Chrystusem. Do Chrystusa dochodzi się często sercem, natomiast wiele osób drogę swoją odkrywa właśnie poprzez poszukiwania intelektualne. Jak je można rozbudzać?
Sama specjalizacja nie przynosi rozwiązania wszystkich problemów. Już Arthur Eddington ostrzegał, że jeśli fizyk będzie patrzył na żonę jako na zbiór elektronów, to małżeństwo nie potrwa długo. Zacytowałem to kiedyś jednemu z fizyków, on mówi: w porządku, ja widzę także protony w mojej małżonce. Więc tego typu specjalizacja prowadząca do jednowymiarowej wizji świata niesie wiele zagrożeń i czymś ogromnie ważnym jest, o tym wczoraj mówiliśmy, żeby widzieć świat wartości, świat kultury, świat wrażliwości moralnej, estetycznej, i dziękujmy Bogu, że te problemy interesują środowisko akademickie. Ja nieraz spotykam większy dystans do papieskiego przesłania w pewnych środowiskach w Polsce, kiedy na przykład grono młodych ludzi tłumaczy mi, że Ojciec Święty Polakom to nie może tak wszystkiego napisać, co by chciał powiedzieć, ale właściwie dla Polaków to najważniejsze, żeby bronić konserwatyzmu albo utożsamić się z programem jakiejś partii, bo to, co Ojciec Święty pisze, to jest ogólne. Tego typu postawa jest przerażającym zaprzeczeniem nauczania papieskiego. To my mamy być przedłużeniem głosu Ojca Świętego, zwłaszcza teraz, kiedy jemu trudno mówić. To my powinniśmy mówić językiem encyklik i dokumentów. I nieraz jestem mile zaskoczony, gdy czy to w Rzymie, czy w Polsce na małych wioskach spotykam ten język papieski i to otwarcie na nauczanie Jana Pawła.
Okazją do spotkań świata akademickiego wokół też encykliki Fides et Ratio, ale takich spotkań refleksyjnych jest obecna peregrynacja kopii ikony Matki Bożej, która w Polsce się odbywa teraz.
Tak, i na pewno to wszystko uświadamia, że są pewne wartości, które muszą nas jednoczyć, jeśli chcemy ocalić to, co najbardziej istotne w naszej kulturze. Był okres, kiedy w środowisku akademickim dominowali pragmatycy i ta organizacja czy reorganizacja życia akademickiego była czymś ważnym. Reorganizację będziemy mieć zawsze. Ciągle będziemy szukać lepszych form. Natomiast pewnych wartości nie wolno nam zagubić i wczoraj przypominałem pracownikom nauki bolesne pytania studentów z amerykańskich uniwersytetów, którzy w zeszłym roku na podobnym spotkaniu postawili mi pytanie, dlaczego łatwiej znaleźć dziś specjalistę od programowania komputerowego w kręgu naszych profesorów niż mistrza, który uczyłby życia. Nauczyciela życia, tego, który kontynuuje dawnych mistrzów, na pewno trudniej znaleźć, bo to wymaga znacznie szerszej refleksji, wrażliwości i otwarcia. Dużo łatwiej jest wyspecjalizować się i być ekspertem od bardzo wąskich, specjalistycznych zagadnień.
Podejmijmy zatem to pytanie, jak zachęcać nauczycieli akademickich, obciążonych wielokrotnie wieloma zadaniami, obowiązkami, do tego, żeby chcieli mieć czas dla studentów, żeby chcieli bardziej się na przykład interesować nie tylko postępami w nauce.
To jest delikatna sprawa, bo z kolei wśród studentów znane są sytuacje, gdy profesor, jak się nie przygotował do wykładu, to przychodził i zaczynał moralizować albo opowiadał jakieś budujące historie. Wtedy jest to zaprzeczeniem ewangelizacji, ale między takim zaprzeczeniem a jednowymiarową wizją człowieka, gdzie nie ma odniesienia do wartości, do etyki, do ocen i wyborów moralnych, jest jakiś kompromis i wydaje mi się, że nasze pokolenie rozumie wagę tego kompromisu znacznie lepiej niż pokolenie sprzed 30 lat.
Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Przypomnijmy, przy okazji trzeciego Europejskiego Dnia Akademickiego naszym gościem był metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
W związku z uwolnieniem wczoraj wieczorem porwanej przed miesiącem w Iraku włoskiej dziennikarki Giuliany Sgreny, papież wyraził uznanie rządowi Włoch i wszystkim, którzy się przyczynili do tego pomyślnego rozwiązania. Ojciec Święty jest równocześnie zasmucony tragiczną śmiercią funkcjonariusza wywiadu wojskowego Nicoli Calipariego, zastrzelonego omyłkowo w Bagdadzie przez amerykańskich żołnierzy, tuż po tym jak doprowadził do uwolnienia zakładniczki. Telegram w imieniu Jana Pawła II przesłał premierowi Silvio Berlusconiemu kardynał Angelo Sodano.
Watykański sekretarz stanu przekazał też papieskie kondolencje rodzinie zabitego agenta, zwłaszcza jego matce, żonie i dwojgu dzieciom. Miał on 52 lata. Telegram w imieniu papieża kardynał przesłał na ręce księdza Maurizio Calipariego, archiwisty, bibliotekarza papieskiej Akademii Pro Vita. Jest on bratem poległego funkcjonariusza.
Zadowolenie z uwolnienia Giuliany Sgreny wyraził też nuncjusz apostolski w Bagdadzie. W wypowiedzi dla rzymskiej agencji MISNA arcybiskup Ferdinando Filoni podkreślił starania podjęte w tym celu przez nuncjaturę i miejscowych biskupów. Równocześnie wyraził nadzieję, że oswobodzenie uprowadzonej dziennikarki będzie zachętą, by uczynić coś również dla dziesiątek innych ludzi, zarówno obcokrajowców, jak i Irakijczyków, pozostających jeszcze w rękach porywaczy.
Rzecznik Watykanu poinformował, że niedzielna modlitwa Anioł Pański będzie miała podobny przebieg jak w zeszłym tygodniu. Na placu Świętego Piotra papieskie rozważanie odczyta i wiernych pobłogosławi arcybiskup Leonardo Sandri. Jan Paweł II, który duchowo będzie łączył się z uczestnikami tej modlitwy, udzieli błogosławieństwa ze szpitalnego okna wiernym zebranym przed polikliniką Gemelli.
O roli religii w uświadamianiu etycznego wymiaru zagadnień związanych z rozwojem mówił w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych arcybiskup Dermot Martin. Aktualny metropolita stolicy Irlandii Dublina był wcześniej przedstawicielem stolicy apostolskiej przy agendach ONZ w Genewie oraz sekretarzem papieskiej Rady Justitia et Pax. Wygłosił on główny odczyt na spotkaniu zorganizowanym przez misję stałego przedstawiciela stolicy apostolskiej przy ONZ z okazji 40-lecia soborowej konstytucji Gaudium et Spes. Wiązało się też ono z przygotowaniami planowanej na kwiecień 13. sesji Komisji ONZ do spraw zrównoważonego rozwoju.
Kościół ma koncepcję sprawiedliwej dystrybucji dóbr ziemi, a nade wszystko dystrybucji jakościowej, zgodnie z którą każdy może rozwijać talenty otrzymane od Boga. Wszyscy mogą uczestniczyć w zarządzaniu tymi dobrami i czerpać z nich korzyści. Ekonomia ma swe oparcie w wiedzy. Jej szerzenie oznacza dostęp. W ten sposób podkreśla się znaczenie wykształcenia i pomaga ludziom w samorealizacji. Sprowadza się to do idei, że Kościół prezentuje wizję zrównoważonego rozwoju, której centrum stanowi misterium człowieka. Mówiłem o sprawach, które trudno jest poruszać na forum organizacji międzynarodowych, o walce między dobrem a złem i obecności grzechu w naszej rzeczywistości. Zło trzeba zwyciężać dobrem.
Arcybiskup Martin podkreślił, że tworząc programy rozwoju należy dać możliwości uczestnictwa także ludziom ubogim i pomóc w tworzeniu miejsc pracy. Zauważył, że głoszenie jedności rodziny ludzkiej oznacza nie tylko odrzucenie rasizmu, ale wiąże się z problematyką uczciwych porozumień handlowych i opcją preferencyjną na rzecz ubogich. Metropolita Dublina przypomniał, że Kościół katolicki zawsze opowiadał się za poszanowaniem własności prywatnej, ale wiązał ją z odpowiedzialnością społeczną, która wpływa na ocenę moralną ludzkich zachowań.
Podkreśliłem, że w nauce społecznej Kościoła są trzy ważne zasady: godność każdego człowieka, jedność rodziny ludzkiej oraz konieczność podejmowania działań na rzecz promocji i ochrony środowiska w kontekście tworzenia integralnej wizji rozwoju. Sprawy te są bardzo zaakcentowane w soborowej konstytucji Gaudium et Spes, która stwierdza, że Bóg stworzył ziemię wraz ze wszystkim, co się na niej znajduje, na użytek wszystkich ludzi i narodów, tak aby z dóbr stworzonych mogli sprawiedliwie korzystać wszyscy.
Irlandzki hierarcha nawiązał też do dyskusji o własności intelektualnej, w tym do problemu patentowania rezultatów badań medycznych. Trzeba dostrzec, że celem tych badań nie jest jedynie zysk, ale również fundamentalne dobro ludzkiej wspólnoty, poprawa sytuacji zdrowotnej. Arcybiskup Martin wskazał na zgodność religijnej prawdy o stworzeniu świata przez Boga z wizją wspólnoty międzynarodowej, która domaga się zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń. Indywidualna pomyślność obok hipoteki społecznej jest obciążona także hipoteką ekologiczną, stwierdził w siedzibie ONZ arcybiskup Martin.
A teraz już ksiądz Marek Starowiejski i kolejna z eucharystycznych refleksji.
Święty Fulgencjusz z Ruspe, teolog afrykański, VI wiek. Eucharystia buduje Kościół. Duchowe budowanie się ciała Chrystusowego dokonuje się w miłości, gdy zgodnie z słowami błogosławionego Piotra staniecie się takimi żywymi kamieniami. Będziecie się budować w dom duchowy, w święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Powtarzam raz jeszcze. Nigdy nie prosimy w równie stosowny sposób o to duchowe budowanie się ciała Chrystusowego, jak wtedy, gdy samo ciało Chrystusowe, to jest Kościół, ofiaruje ciało i krew Chrystusa w sakramencie ciała i kielicha. Czyż kielich błogosławieństwa, nad którym wypowiadamy słowa błogosławieństwa, nie jest uczestnictwem w krwi Chrystusa? Czyż chleb, który łamiemy, nie jest uczestnictwem w ciele Chrystusa? Ponieważ istnieje tylko jeden chleb, a więc i my wszyscy tworzymy tylko jedno ciało, bo wszyscy mamy udział w jednym chlebie. Dlatego to prosimy, aby, jeśli godzi się powiedzieć, przez tę samą łaskę, mocą której Kościół stał się ciałem Chrystusowym, powtarzam, przez tą samą łaskę wszystkie członki otrzymują więź miłości i zachowały się w jedności tego samego ciała. Po co się składa ofiara? Abyśmy, jak uczy święty Paweł, zwiastowali mękę pańską i żeby sprawować pamiątkę tego, który za nas oddał duszę swoją. A on przecież powiedział, że nie ma większej miłości nad tę, aby kto życie oddał za przyjaciół swoich. Tak Chrystus umarł za nas z miłości. Kiedy więc w czasie ofiary przypominamy Jego śmierć, przez to samo prosimy, aby miłość była nam dana przez przyjęcie Ducha Świętego.
Eucharystyczną refleksją w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.